Ojciec Zdzisław bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja o tej nocnej porze. Jesteśmy troszeczkę bez litości dla gości wczorajszych, ale którzy też na życzenie Państwa, tych telefonów, które wciąż do nas dzwonią, pozostali, a są nimi pani Ewa Stankiewicz, reżyser, i pan Jan Pospieszalski, publicysta, muzyk. Bez wielkich wstępów oddajemy Państwu głos. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy, witam ojca, witam Ewę, pana Janka Pospieszalskiego. Przysłuchując się właśnie dziś i oczywiście próbuję, tak jak wielu, walczyć z tym bezprawiem, z tym, co się dzieje na krakowskim przedmieściu. Dziwi mnie wiele. Bo tak jak właśnie, no nie wiem, może jakimś takim dziwnym trafem Ewę, może jakąś telepatią zmusiłem do tego, że wspomniała o księdzu Stasiu Małkowskim, że no jest napiętnowany nadal gorzej niż za komuny. To jest jedno. Ja wielokrotnie już o księdzu Stasiu Małkowskim wspominałem na antenie, ale co mnie dziwi? Dziwi mnie właśnie to, że nie ma tej synchronizacji. Może, no może po dzisiejszym telefonie, może coś serca Polaków obudzę, może coś drgnie, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami Polski, że ta synchronizacja wszystkich serc, wszystkich ludzi, którzy myślą po polsku, chcą, aby Polska była Polską, chcą dobra wspólnego i powstrzymamy te zło. Zło, którym dzisiaj jest PO, jak to wielu mówi. Ale to nie tylko, bo wielu tych złych, którzy po prostu dla własnych interesów, interesików, od zarania dziejów niszczą drugiego człowieka. Dzisiaj musimy powstrzymać tych ludzi przed zbrodnią. Zbrodnią na narodzie, który nie potrafi się po prostu przed tym złem, przed tymi złymi ludźmi obronić. Obronić skutecznie. Skutecznie. To znaczy, nie wiem jak to już nawet wyrazić. Musimy po prostu się na tyle zjednoczyć, musimy na tyle stanąć w jednym miejscu, o jednym czasie wszyscy razem i jednym chórem krzyknąć dość. Wziąć wielkie miotły i po prostu ich wymieść. Niech te moje słowa dotrą do wielu tak dosadnie, ale żeby ich wymieść, ja mój pomysł próbuję przekazać już dla wielu od kilku lat. Ja dotknąłem tragedii takiej, że pochowałem jedynego syna 4 lata temu. Wielokrotnie na krakowskim byłem pobity. 2 tygodnie leżałem w szpitalu, 1,5 miesiąca nosiłem kołnierz ortopedyczny i nic. Nadal będę walczył, dopóki będę żył. Żyję dla ojczyzny, żyję dla podobnych dzieci jak mój syn Patryk. Co powiem? Jest jedna, jak ktoś mi powie, że jest inna, lepsza droga, pochylę czoło i przyznam rację. Jest jedna droga, czyli właściwy wymiar sprawiedliwości. Nie ma państwa, nie będzie funkcjonowało państwo, gdy nie ma właściwego wymiaru sprawiedliwości. Co to znaczy? Właściwy wymiar sprawiedliwości. Na dzisiejszy czas w naszej ukochanej ojczyźnie ten właściwy wymiar sprawiedliwości, to właściwa kontrola nad właściwą komórką, który jest wymiar sprawiedliwości. Czyli jeden drugiemu patrzy na ręce, ale ktoś zaraz krzyknie: inwigilacja, gdzie wolność słowa, gdzie swoboda i tak dalej, i tak dalej. Nie. Dzisiaj właśnie to, co się dzieje, bez kontroli, bez odpowiedzialności indywidualnej za swoje czyny, nasza ukochana ojczyzna nie będzie istniała, nie będzie właściwie funkcjonowała. Czyli trzy rzeczy wprowadzić. Komitety społeczne, które będą grały rolę, nie wiem jak to nazwać, sędziów śledczych, dzisiejszej rzekomej prokuratury, która ma ścigać, zbierać dowody na przestępstwa i tak dalej. Dwa, nagrywana każda sprawa i ława przysięgłych, ale ława przysięgłych z prawdziwego zdarzenia, która też ma funkcjonować nie po prostu, no, że jest bezkarna, że ławnik wyda decyzję i jest bezkarny za swoje po prostu czyny. Czy, nie wiem, dobrze zostałem zrozumiany w tym moim przekazie?
Właśnie zaraz oddamy głos naszym gościom. Tylko może się pan przedstawić na koniec naszym słuchaczom?
My rozpoznajemy.
Tak, pani Ewa.
Ewa dobrze mnie zna.
Tak, ale słuchacze ucieszą się jak imię.
Darek Komorowski.
Pan Darek Komorowski.
Pozdrawiamy bardzo.
No, witam cię, Ewa.
Cześć, Darku. Witam.
Ja mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiałeś, jak wielokrotnie żeśmy rozmawiali. Jak ktoś znajdzie inny pomysł, ja na ten temat chciałbym szerzej podyskutować z ludźmi, którzy znają prawo może lepiej niż ja, ale ja dziwię się, że ci ludzie, którzy chcą dobrze, albo nie wpadli na ten pomysł, ale w co wątpię, albo tak chcą zmienić to prawo. To jest naprawdę tak proste, tylko jeszcze raz, tak jak na samym początku powiedziałem, ta synchronizacja działań. O jednym czasie wszyscy, nie że pielęgniarki dzisiaj, górnicy jutro, stoczniowcy pojutrze i tak dalej, i dookoła Macieju.
Pani Darku, myślę, że słuchacze też zaraz też będą komentować, dyskutować, będąc zainspirowani pana głosem.
Mam nadzieję, że te kilka w jakiś sposób obudzi serca, obudzi rozumy ludzkie i Polska będzie Polską. Ja w to wierzę.
Dziękujemy, pani Darku.
Uratujemy wiele istnień.
Darek
Dziękuję
jest...
bardzo.
Dziękujemy. Proszę przejść na odsłuch, dobrze?
Dobrze.
Darek jest jedną z osób, które broniły krzyża bardzo ofiarnie. Stąd się znamy. Ja wtedy kręciłam dokument, spędzając miesiące pod krzyżem. No, co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. No to, że sądownictwo, że prawodawstwo polskie, że sądownictwo jest fatalne, no to wie chyba każdy, kto się tylko zetknął z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, ile trwają sprawy, jak trudno jest dochodzić swoich praw w sądzie, jak niesprawiedliwe bywają wyroki i jak wielka proporcja jest, dysproporcja jest pomiędzy tymi wyrokami, to znaczy można pójść do więzienia za kradzież chleba, po to, żeby nie, no, żeby zaspokoić głód, a można bezkarnie pozostawać na wolności za pozbawienie życia drugiego człowieka. Więc to są, w Polsce jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Myślę, że taką bardzo ważną rzeczą to jest przede wszystkim taka społeczna kontrola wyborów. Podczas wyborów do parlamentu, czy wyborów do wszelkich władz. I ja mam nadzieję, że... To znaczy, ja uważam, że my nie powinniśmy czekać. Ja mam nadzieję, że premier Polski... Znaczy, jestem świadoma, że ten premier jest niebezpieczny dla Polski, że my powinniśmy go zmienić natychmiast i mam nadzieję, że to się uda zrobić w ramach demokracji oczywiście. To znaczy, konstytucja przewiduje sytuacje, w których można zmienić premiera nie za pomocą wyborów parlamentarnych. Ja myślę, że absolutnie zachodzi taka konieczność. Wyczerpał znamiona. Koniec cytatu. Natomiast tak czy inaczej, już ja nie mówię o wyborach, ja mówię w ogóle na przyszłość, o wszystkich wyborach, które nas czekają. My musimy jako społeczeństwo bardzo uważnie przyglądać się tym wyborom, to znaczy procesowi wyborczemu. Jeszcze parę miesięcy temu właściwie pukałam się w głowę albo tak zupełnie ignorowałam wszystkie sygnały, które do mnie docierały o fałszerstwach wyborczych, z takim podejściem, a kurczę, zawsze ci, co przegrają, no to mają jakieś pretensje o to, że ktoś sfałszował wybory. No taka natura rzeczy, no żyjemy w wolnym kraju. I pewnie jakieś pomyłki się zawsze zdarzają, no bo tak jest zawsze, no ale fałszerstwo? Nie, raczej nie. Natomiast po Solidarni 2010, po emisji filmu, myśmy się stali takimi osobami, do których zgłaszają się ludzie z różnymi sprawami. I nagle tych relacji, tych świadectw, tych obaw, że te wybory mogły zostać sfałszowane, bo coraz, znaczy jakby napływały do nas takie sygnały i te pierwsze ignorowałam, no ale tym kolejnym zaczęłam się tak przyglądać i im bardziej się wgryzałam w to, na przykład jakie dokumenty ci ludzie przynoszą, tym bardziej rzeczywiście z uwagą i z taką powagą zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście przypadkiem te wybory nie zostały sfałszowane. I ja powiem tutaj tylko trzy takie przypadki. Pewnie jeden z nich to Państwo wszyscy znacie, no bo to była wiadomość medialna i która też w jakiś sposób się rozeszła dzięki Solidarnym, to znaczy klub Solidarni 2010 w Brukseli nas poinformował, że w Brukseli znaleziono 98 więcej kart do głosowania skreślonych niż zapisanych głosów. Czyli to Janek mówi, że skoro w Brukseli mogli sfałszować te wybory...
Komisja wyborcza działała w konsulacie polskim w Brukseli. Znaczy, jeżeli w konsulacie polskim w Brukseli możliwe jest tego rodzaju nadużycie, fałszerstwo, nazwijmy to po imieniu, 98 głosów na 2000 czy 2500 oddanych stanowi bardzo istotny odsetek i zmieniający zdecydowanie, mający zdecydowanie wpływ na wynik wyboru. Całe szczęście, że był tam człowiek zaufania, człowiek, który to wychwycił i mimo sugestii szefa komisji, który sugerował, żeby sprawy jakoś tam zamknąć, że może żeby to się po kościach rozeszło, dzięki uporowi konkretnego człowieka ta sprawa wyszła i nie została zamieciona pod dywan, zostały spisane odpowiednie protokoły i zaalarmowane zewnętrzne czynniki.
Ale też nie wiemy, czy mimo tego, że to zostało spisane, byśmy się o tym dowiedzieli, ponieważ gdyby nie to, że właśnie działa komitet Solidarni 2010 w brukselski, do nas zadzwonili i myśmy jakoś przekazali to dalej i to jakoś ta informacja przedostała się do mediów. Ale na przykład już się nie przedostała informacja do mediów z komisji wyborczej, już teraz nazwy nie podam, ale mam te dokumenty, mam te papiery. Pod pałacem podeszła do mnie pani, która była mężem zaufania w jednej z komisji wyborczych i przyniosła mi dokumenty, zawiadomienie do prokuratury spisane przez komisję wyborczą. Tam się podpisali wszyscy członkowie komisji, gdzie były obfotografowane ścianki urny wyborczej, podwójne kartonowe ścianki urny, z której wysypywały się karty do głosowania. I oni, to zostało ofotografowane, został spisany protokół, komisja się podpisała pod tym, zgłoszenie zostało uczynione, to znaczy zawiadomienie do prokuratury poszło, no ale my o tym już nie wiemy z mediów. Ja gdybym nie dostała tych papierów bezpośrednio, to bym o tym nie wiedziała. I ile takich sygnałów
ale
było...
Ale ten konkretny sygnał od tego przeciwnika krzyża, który podszedł do ciebie.
Tak, właśnie.
Młody człowiek,
który się akurat kłócił z tymi ludźmi, którzy się modlili pod krzyżem i oni mu tam coś do niego mówią. To jest typowy lemming, to że głosował pewnie na PO. A on się wtedy odwrócił do kolegi i mówi, no akurat głosowałem na UPR.
Na Korwina-Mikke.
I ciekawe, że się okazało, że w moim okręgu wyborczym nikt nie było, było zero głosów na Korwina-Mikke. Czyli jakby przypadkiem się też dowiadujemy o jakiejś nieprawidłowości, tak? Tych sygnałów bardzo dużo było i rzeczywiście moje myślenie też zmienił tak poważnie już szef Solidarności takiego przedsiębiorstwa przesyłu energii w Płocku, obok którego usiadłam przy okazji takich obchodów rocznicowych Solidarności i który mówi, ja nie wiem, czy teraz dokładnie przedstawię tą jego relację, powiem to, jak zapamiętałam to, co on mówił. On, o ile pamiętam, powiedział coś takiego, że tam wtedy, to było ileś miesięcy temu, że tu w Płocku rządzi drugą kadencję burmistrz pisowski, tylko dlatego, że myśmy byli na tyle przytomni.
To było przed tymi wyborami samorządowymi ubiegłego roku jesienią.
Tak, że udowodniliśmy oszustwo wyborcze. To znaczy już zasiadł inny burmistrz na stanowisku, po czym oni złożyli sprawę do sądu i wygrali. I tamten musiał ustąpić i rządził właśnie pisowski burmistrz. Oni byli tak wyszkoleni i rzeczywiście dzięki temu i uwrażliwieni na to, że mogą zajść oszusta. Tam były sceny, o ile ja pamiętam, to on opowiadał sceny jak z filmu. To znaczy, że oni jechali za jakimś samochodem w nocy, ten samochód z workami, z głosami wjechał do jakiejś bramy, tam były przepakowywane z samochodu do samochodu te worki. No, filmowe sceny. Ale oni to wszystko nagrali, ofotografowali, złożyli do prokuratury i wygrali sprawę przed sądem i dzięki temu rzeczywiście wyegzekwowali rządy osoby, która rzeczywiście była wybrana. Także ja wtedy byłam, bardzo pamiętam, taka poruszona tym, że bo co innego jak ktoś relacjonuje, że może w komisji coś widział, a więcej głosów, a coś takiego, a co innego jak ktoś rzeczywiście naocznie się z tym zetknął i udowodnił to, że takie sprawy rzeczywiście mają miejsce, to nie jest fałszerstwa wyborcze, mają miejsce w Polsce i później zaczęłam się tak interesować tym, gdzieś tam zaczęłam się interesować tym tematem i te sposoby na przykład są ciekawe tych fałszerstw. No można najprostszym sposobem tak naprawdę jest, i tu trzeba bardzo uważać, po prostu osoba, która jest mężem zaufania, musi bardzo być przytomna i patrzeć na ręce pozostałym osobom. Wystarczy, ja może nawet chyba nie będę mówić, żeby to nie było instrukcją dla dla nieuczciwych ludzi, ale jest mnóstwo sposobów i bardzo łatwych i takich trudno zauważalnych.
Żeby... Unieważnienie, wyeliminowanie głosu konkurenta poprzez postawienie drugiego krzyżyka, w związku z tym unieważnia się ten głos. No, tego, jeżeli w ostatnich wyborach samorządowych były okręgi, gdzie było około 20% głosów nieważnych, to znaczy istnieje bardzo uzasadnione podejrzenie, że to nie 20% wyborców oszalało jednego dnia i jak na komendę zaczęli stawiać po dwa krzyżyki na jednej karcie do głosowania, tylko że po prostu być może członkowie, nieuczciwi członkowie komisji dostawiali te krzyżyki po to, żeby wyeliminować konkurencję w głosowaniu. No, ten odsetek, który się nigdy do tej pory nie pojawił, taka ilość głosów nieważnych, powinna budzić najpoważniejszy rodzaj zatroskania i u tych, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie procesu wyborczego. I to jest wyzwanie również dla tych, którzy mogą dzisiaj włączyć się społecznie do nadzorowania prawidłowości przebiegu fundamentalnego dla demokracji mechanizmu. No, to jest coś absolutnie fundamentalnego. My jako suweren, jako władza, jako naród wybieramy i ktoś później ten wybór unieważnia, manipuluje. Na mnie też zrobił, króciutko tylko przypomnę, jeden wpis na blogu. Nie zawsze biorę to poważnie do serca, co ludzie na tych blogach wypisują anonimowo albo pod nickami, ale jeden szczególnie zwrócił moją uwagę, blogera o nazwisku Tojach, który zanalizował wszystkie ostatnie wybory prezydenckie w ciągu ostatniego dwudziestolecia i wskazał, że nigdy nie zdarzył się tak dramatyczna i tak natychmiast zmiana dynamiczna, czy zauważalna zmiana pomiędzy przeliczeniem połowy głosów, gdzie po północy jest wynik wskazujący na 1% wygraną jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich, po czym do rana po przeliczeniu wszystkich pozostałych głosów ten wynik się rozjeżdża w drugą stronę i ta różnica jest coś koło 6% czy nawet 7%. Czyli on przeanalizował poprzednie wybory w poprzednich kadencjach i zwrócił uwagę, że nigdy aż tak znacznie się to nie rozjechało. Były wahnięcia o wiele mniejsze. No, takiego dynamicznego wahnięcia nie było. Oczywiście może to przypadek, że raz taka rzecz się zdarzyła, ale to, widząc te wszystkie inne przypadki, to człowiek zaczyna jednak myśleć, czy rzeczywiście ten proces wyborczy był rzetelny i sprawiedliwy.
Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że co to oznacza? To oznacza, że my musimy się zmobilizować i ludzie, którzy i zawalczyć o to, żeby jak najwięcej ludzi było w komisjach wyborczych, którzy będą pilnowali uczciwość tych wyborów i ci ludzie muszą być uczuleni na to, że to nie może być tak, że oni przyjdą 15 minut po czasie, czy otwarcia, czy wyjdą 15 minut wcześniej, to i tak nie ma znaczenia. To ma ogromne znaczenie, że trzeba być od pierwszej minuty, nawet wcześniej, do ostatniej minuty, być może nawet eskortować ten samochód z głosami w trakcie wyborów, będąc w komisji, bardzo dokładnie patrzeć na ręce wszystkim i być praktycznie non-stop, jeśli nie ma się zmiany, to być od początku do samego końca. To jest bardzo odpowiedzialna praca, zadanie dla człowieka, który zdaje sobie sprawę, że jego obecność, że on po prostu musi pilnować tego, żeby te wybory nie były sfałszowane.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże. Mówi Ksawery z Wrocławia. Pozdrawiam ojca Zdzisława, panią Ewę i pana Janka.
Witamy pana.
Cieszę się, że mogę państwa usłyszeć w Radiu Maria. Panie Janku, mam taką wielką prośbę o odpowiedź na moje maile i przedstawiam swoje pytanie. Chciałbym prosić, abyście skomentowali państwo doniesienia medialne o tym, że Krzyż Krakowskiego Przedmieszcza nie gromadził już takich tłumów przeniesionych do Kościoła Uniwersyteckiego. Dziękuję.
Oczywiście, że ta gromada czy grupa ludzi modlących się pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu modliła się, adorując nie tylko ten krzyż, ale również troszcząc się o pamięć i domagając się rzetelności śledztwa. Ta ich publiczna obecność właśnie w tym miejscu, a nie w kościele, była widocznym znakiem i formą apelu o upamiętnienie ofiar, o rzetelność śledztwa, o powołanie Międzynarodowej Komisji Śledczej. Stąd wybór tego miejsca i ta forma trwania, czuwania miała swoje publiczne i społeczne bardzo wyraźne znaczenie. Zamknięcie czy ograniczenie tego do przestrzeni kościoła i sprowadzanie tego tylko do rzeczywistości stricte religijnej, wspaniałej, uniwersalnej i takiej przekraczającej te nasze ziemskie kłopoty, ale ograniczenie to jest jakimś rodzajem zredukowania tej postawy tych ludzi. Stąd to trwanie na krakowskim przedmieściu jest wyraźnym symbolem nie tylko adoracji krzyża, ale również upominania się o prawdę, o wolność, o prawa obywatelskie.
I właśnie o to chodziło. No właśnie o to ta władza, która każe to komentować, czy jakby z wyrzutem to mówi, dokładnie sobie zdawała z tego sprawę i właśnie po to to zrobiła. Dokładnie po to, żeby ograniczyć gromadzenie się ludzi. I dlatego przenieśli ten krzyż z krakowskiego przedmieścia. No i teraz mówiąc, że on nie gromadzi tyle ludzi, no ci ludzie się gromadzili tam w imię wiary, ale również w imię państwa. I być może przede wszystkim w imię państwa. To zresztą się bardzo wiąże ze sobą wiara katolicka i państwo polskie, ale tam upomnienie się o państwo.
Również hołd poległym, który też na wszystkich grobach w formie krzyża funkcjonuje.
Jakiś rodzaj nadziei, bo krzyż jest nadzieją na przezwyciężenie śmierci. Także to miało bardzo wiele znaczeń i przeniesienie krzyża stamtąd było aktem takim pozbawiającym, takim skierowanym przeciwko tym ludziom, którzy się tam gromadzili, po to właśnie, żeby pozbawić ich tego symbolu. No ale to myślę, że to się nie udało.
Odbieramy następny telefon Radio Maria, prosimy.
Cześć Boże, mówi Marian z Berlina.
Witamy Pana Mariana.
Tak, bardzo jeszcze chciałem po niemiecku też pozdrowić, bo lubię to powiedzenie Grüß Gott. I tak może już nie do wyborów, ale tak chciałem nawiązać do tej tragedii 10 kwietnia, gdzie zginęła para prezydencka, generałowie, kwiat polskiej inteligencji. I kiedyś tak się dodzwoniłem po godzinie pierwszej, prowadził ojciec Benedykt. Takie właśnie pytanie tam retoryczne zadałem. Czy lepiej żyć w zakłamaniu, czy też wybrać prawdę i zginąć za prawdę w walce, bo tak by to należało odebrać w świetle tego, co się stało właśnie 10 kwietnia. I myślę, że nasze społeczeństwo to też się tak podzieliło na te dwa pytania, że jedni wolą żyć w kłamstwie, bo tutaj właśnie dzisiaj w internecie czytałem wypowiedź byłego prezydenta Lecha Wałęsy a propos właśnie zamieszczenia tej tablicy, że jakieś tam kobiety z Polski przyjechały i bez uzgodnienia z władzami rosyjskimi przywiozły tablicę bez zapytania. I teraz chciałbym się zapytać właśnie, po której stronie się właśnie tutaj pan Lech prezydent stawia, czy nie wymachiwać szabelką, bo jesteśmy państwem słabym i mamy być lennym państwem, bo żyć właśnie w zakłamaniu, czy wybrać honor, ojczyznę i śmierć. Bo na dzień dzisiejszy, no jeżeli zginęła para prezydencka i generałowie i cała świta, także to jest takie pytanie retoryczne i właśnie chciałbym to właśnie dla społeczeństwa naszego zadać. A następna sprawa to jest taka, że no sam sobie zadaję pytanie, że po tej katastrofie kasy, dlaczego właśnie do jednego samolotu 10 kwietnia wsiadł pan prezydent i cała generalicja i cała świta. Kto nad tym czuwał i czy to było programowane, czy to było nieprogramowane, czy to było nieświadome, czy... No, sam nie wiem właśnie, jakie były kulinaria tej sprawy, bo to jest sprawa bolesna. I to bym właśnie poddał tej takiej dyskusji, zastanowieniu się, bo do prawdy dojść musimy. Czy jesteśmy słabym państwem, czy nie jesteśmy słabym. Jestem w Niemczech już 16 lat, jestem przedsiębiorcą, jestem barytonem w chóru tu przy Polskiej Misji Katolickiej. Wznieście do oczu cisną za każdym razem, kiedy się wspomina tragedię 10 kwietnia. Bo ci ludzie, którzy odeszli, to następnych takich nie będzie. A to, co się w Polsce dzieje, osłabia nie tylko mnie, ale i wielu z nas. I jeżeli społeczeństwo nasze się nie skonsoliduje, nie zacznie działać w tym, nawracać się, bo często się słyszy głosy, które atakują i Radio Maryja, i PiS, ale to są ludzie, którzy są bez wiary, którzy żyją w grzechu, którzy nie mają Pana Boga w sercu, którym jest obca ojczyzna, którym jest obca Polska, którym jest obce godło polskie, którym są obce gospodarka polska. Ci ludzie, którzy właśnie plują na Polskę, nie mają Boga w sercu, bo gdyby mieli, to tak by nie czynili. Ja tylko tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Marianie, prosimy naszych gości o skomentowanie tego telefonu.
No, trudno się jakoś tam rozwodzić nad słowami byłego prezydenta. Ktoś, kto mówi o wdowach, które straciły swoich mężów per jakieś tam kobiety, jednocześnie nie chcąc zauważyć tego faktu, że w miejscu tak ważnej tragedii, bezprecedensowej, no, postawienie widomego znaku, jakiegoś widocznego symbolu tego, co się stało, powinno mieć miejsce. To było wydarzenie bez precedensu i tutaj należy użyć szczególnych środków. No, ten apel o pamięć jest ważny. Jeśli po pół roku dwie kobiety zdesperowane, że ani władze rosyjskie, ani władze polskie nie zadbały, żeby tam się pojawił jakikolwiek symbol, znak, krzyż, kamień, tablica, kamień przyciągnięty przez jakąś ciężarówkę leży, natomiast nie było żadnego czytelnego znaku. Wykonują to za własne pieniądze, jadą kilkaset kilometrów, montują to, po czym jest to teraz usuwane. To w obronie tych kobiet, w obronie zresztą zawsze w cywilizacji judeochrześcijańskiej, w naszym kręgu kulturowym była taka specjalna ochrona nad wdowami. Wdowie nawet można było oszaleć, mogła być nawet uciążliwa w tej swojej rozpaczy i wspólnota chroniła ją, sieroty i wdowy. Nakaz ochrony sierot i wdów jest w Starym Testamencie, zawsze był. To, że można bezkarnie dzisiaj szydzić z tych kobiet, lżyć je, znaczy ironicznie czy arogancko się wyrażać, tak jak pan minister spraw zagranicznych o tablicy powiedział, ani MSZ tego nie stawiał, ani nie likwidował, w związku z tym no to jest sprawa tych, którzy postawili, dystansując się jakby kompletnie nie zauważając problemu, to świadczy o tym, że najważniejsi urzędnicy w państwie albo ludzie, którzy mienią się albo obsadzili się w roli autorytetów moralnych, tak traktują tragedię ludzką. To jest coś, co bardzo głęboko rani nie tylko tego biedę, ale każdego zdrowo myślącego i przyzwoitego człowieka. I szkoda, że do tych cierpień, które doznają poprzez utraty swoich najbliższych, nie szczędzi im się tego rodzaju dodatkowego bólu. Natomiast pan wspominał tutaj, dlaczego rzeczywiście ci ludzie wsiedli. To jest pytanie, tak, ja też, zresztą na krakowskim przedmieściu pierwszego dnia zarejestrowała nasza kamera tego rodzaju pytanie, jak można było wsadzić do jednego samolotu. No, zawsze będę jednak z jakimś niepokojem i głęboką rozterką myślał o tych ludziach, czy oni w momencie, kiedy samolot miał za chwilę wystartować, siedli, spojrzeli na siebie. Czy rzeczywiście ludzie tak doświadczeni jak Zbigniew Wasserman, Władysław Stasiak, czy generał Andrzej Błasik, czy Aleksander Szczygło, no jednak nie przeszedł im dreszcz po plecach i nie pomyśleli, rany boskie, co my tu wszyscy robimy. No, ale jednak nie możemy zapominać, że operatorem tego wyjazdu, w sensie technicznym i logistycznym, była kancelaria premiera, to rząd i MSZ i MON były odpowiedzialne za ten lot, za dysponowanie samolotami. To ci ludzie tworzyli tę listę pasażerów, w porozumieniu oczywiście z kancelarią prezydenta, ale to oni podstawiali środki, byli zobowiązani za udostępnienie środków i za całą tą operacyjną część ekspedycji tej całej delegacji. Stąd jednak podstawowym problemem jest problem tych instytucji władzy wykonawczej, czyli rządu i ministerstw, za zorganizowanie tego w taki sposób. No, nie mogę tutaj oszczędzić jeszcze jednego wspomnienia. 7 tygodni przed organizacją tych uroczystości do Moskwy został specjalnie skierowany pan Tomasz Turowski, ambasador tytularny, który od trzech lat pozostawał w stanie spoczynku, odwołany z MSZ-u i robił jakieś prywatne sobie sprawy gdzieś w biznesie, po czym przez ministra Radosława Sikorskiego zostaje przywołany do służby i 7 tygodni przed 10 kwietnia zostaje wysłany do Moskwy, aby zająć się organizacją tej wizyty tam ze strony rosyjskiej, po stronie polskiej ambasady. No jak ta wizyta była zorganizowana, widzimy. W sposób potwornie bolesny się przekonaliśmy. To są rzeczy, które dzisiaj, tak jak pan z Wrocławia, przede mną też stają w formie bardzo bolesnych, dokuczliwych pytań.
To, że ten rząd się zachowuje no skandalicznie po prostu i że powoduje po prostu to, że my się zapadamy pod ziemię ze wstydu, no ale do tego ludzie, którzy... Znaczy, to powinno wywołać natychmiastową reakcję i brak reakcji ludzi świadczy albo o bardzo dużej demoralizacji i taki też niewierze w możliwość zmiany rzeczy, które muszą być zmienione, no albo w bardzo dużą taką ścianę propagandy, która jakoś nakręca tych ludzi i powoduje, że oni są bierni z jednej strony, że oni upatrują niebezpieczeństwo gdzieś indziej, cały czas w tym PiSie po prostu, który jest czarnym ludem, a z drugiej strony są bierni na rzeczywiste zagrożenia. No, rząd, który no już nie mówię tutaj o zasadniczych sprawach, no ale jeśli minister Sikorski mówi o tablicy, że ani myśmy ją stawiali, ani myśmy ją zabierali, trawestując, to no to co? No to on nie tylko nie zauważa problemu, ale on po prostu nie zauważa tego, po co on jest i kogo on reprezentuje. No wygląda na to, z tego zdania wygląda, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak, reprezentuje samo siebie. Ale ono tak naprawdę nie reprezentuje samo siebie, tylko reprezentuje społeczeństwo. Jeśli on ma czelność coś takiego wypowiadać, no to po prostu kompromituje siebie i pokazuje całkowite niezrozumienie swojej funkcji, swojego miejsca, swojego zawodu,
swojego mandatu, jaki uzyskał od społeczeństwa. No.
Tak, i swojej misji, to znaczy tego, do czego został powołany i to, za co zostaje opłacany z naszych podatków. On ma czelność tak arogancko o odpowiadać ludziom, którzy opłacają jego funkcję po to, żeby reprezentował nas godnie. Przecież ten człowiek też, to jest kolejny człowiek, który nie powinien być minuty na swoim stanowisku. I my naprawdę nie możemy się zachowywać biernie w tej sytuacji.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
mówi
i zawsze.
Teresa z Małopolski.
Witamy Pani.
Ja dziękuję bardzo Panu Pospieszalskiemu. Znaczy w pierwszym rzędzie Pani oczywiście, grzecznie byłoby, ale jeszcze filmów nie znam. Ale Pan Pospieszalski, warto rozmawiać, to bardzo cenna audycja. No nie ma jej, nie wiem co będzie dalej. No młodzi ludzie, których znam, bardzo żałują i spodziewają się, że się może jeszcze coś zmieni. Wielka Pańska zasługa, że Pan to umiał tak pięknie i mądrze prowadzić.
Dziękuję.
Ale do czego o tym chciałam mówić przede wszystkim. Państwo pytali, czy było pytanie, co jeszcze można zrobić, żeby inaczej ludzie głosowali. Otóż, no, tak jak wiem, to polskość przetrwała w czasie zaborów dzięki, no chyba przede wszystkim, przepraszam bardzo, przede wszystkim właśnie Kościołowi. I tu narzuca się też właśnie takie porównanie. No ja raz dodzwoniłam się na sobotnią rozmowę z biskupem, nie pamiętam nazwiska, i powiedziałam właśnie to, że ci, którzy nie głosują, muszą sobie zdać sprawę z grzechu zaniedbania, ponieważ jest to, ja nie jestem duchownym, ale to jest chyba ciężki grzech, bo świadomy, zaniedbania. Ktoś coś musi robić w tym kierunku, żeby oni sobie zdali sprawę z tego. A drugie, ci, którzy głosują za tymi partiami, które są za możliwością przerwania ciąży, aborcją, no zabójstwem, muszą sobie zdawać, że mają ciężki grzech cudzy, bo popierają zabójstwo. W związku z czym i biskup mi podziękował, że ja poruszyłam bardzo ważną sprawę. I mnie się wydaje, no i jak słyszę, co się dzieje z księdzem Małkowskim, to już nie wiem. Mnie się wydaje, że chyba przed wyborami nie musi się mówić, ksiądz proboszcz nie musi mówić na kazaniu o tym, jaka partia polityczna jest dobra, jaka niedobra i co i tak dalej. Po prostu to powiedzieć już wcześniej, że obowiązkiem każdego, skoro jest katolikiem, bo kościoły pełne, to niech się zastanowi, na kogo będzie głosował i niech rozezna te właśnie sprawy, o których mówię. Sprawa prosta. Nikt nie zarzuci księdzu, że się miesza w politykę. Dlaczego tegoś tym się nikt do tej pory nie zajmuje? No to woła po prostu, żeby nie wołało o pomstę do nieba. Na razie chyba woła ta potrzeba, już nie powiem do kogo, bo wszyscy wiedzą, żeby coś z tym zrobić. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy.
Ja dziękuję serdecznie za komplementy czy wyrazy uznania dla programu Warto Rozmawiać. Ja muszę tylko powiedzieć, że nie sam byłem jego twórcą. Bardzo wielka zasługa również Pawła Nowackiego, z którym przez wiele lat pracowałem, całego zespołu, wielu fantastycznych dziennikarzy, którzy się przewinęli przez tą redakcję w ciągu 7 lat naszej pracy. To fantastyczni ludzie, jestem dumny, że mogłem z nimi pracować. Natomiast pani powiedziała na początku, że to podczas zaborów polskość przetrwała, bo Kościół. Owszem, oczywiście, że tak, ale ta polskość przetrwała w polskich rodzinach dzięki fantastycznym, zaangażowanym, wspaniałym kobietom Polkom. To matki Polki, to żony w momencie, kiedy chłopcy szli w pole walcząc, czy gnili w kazamatach, wywożeni byli na Syberię. To kobiety przyniosły tę polskość, tak jak śpiewa Janek Pieczek, wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna. To też kobiety mają w sobie ten charyzmat I świętej pamięci Anna Walentynowicz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, była taką ikoną tych polskich kobiet, które wiedziały, że można za Polskę brać odpowiedzialność i miały tą wielką misję i tą swoją zasługę. Natomiast to, co pani mówi na temat kwestii wyborów i tego apelu wyborczego. No. Ja jednak wychodzę z takiego założenia, z pewną rezerwą podchodzę, to jeśli ktoś nie wie, jak głosować, to lepiej, żeby nie szedł. No ja sam ostatnio słyszałem, że za podwyżki cukru w Polsce odpowiedzialny jest Jarosław Kaczyński, ten straszny kaczor, bo cukier podrożał. I jeżeli ktoś ma tego rodzaju wiedzę polityczną i taką wizję świata i taką świadomość obywatelską, to lepiej niech zostaje w domu w momencie, kiedy są wybory. Natomiast tu jest inny problem. Dlaczego są między nami ludzie o takim rozumieniu świata? Jest pewien kłopot. To jest również wyzwanie dla nas, dla naszych rodzin, dla sąsiadów, aby próbować docierać z tym elementarną wiedzą, co się w Polsce dzieje. Z tej wiedzy nikt nie jest zwolniony. Ludzie za ojczyznę kiedyś ponosili bardzo poważne szykany, oddawali życie, cierpieli więzienia, wygnanie i tak dalej. Dzisiaj odpowiedzialność za ojczyznę wymaga od nas przynajmniej rozpoznania spraw i sytuacji, w jakiej jesteśmy. I to rozpoznanie jest możliwe mimo cenzury w mediach publicznych, mimo zmasowanej propagandy w mediach komercyjnych. Istnieją jeszcze niezależne miejsca, tak jak dzisiaj to, w którym jesteśmy, za co dziękujemy ojcom, tak jak internet. Jest kilka świetnych gazet, dobrych tygodników, jak uważam, że jak Gazeta Polska, fantastyczna, jak Najwyższy Czas, który od lat reprezentuje zupełnie odrębny, wolnościowy punkt widzenia. Są i strony internetowe, zachęcam do odwiedzania, jest Rzeczpospolita, która jaka jest, ale przynajmniej tam jest realna debata i tam ta wolność słowa nie jest ograniczona. Jeżeli chcemy, możemy mieć dostęp do tego, co się w Polsce dzieje i żeby jednak na podstawie tego elementarnego rozpoznania nie obarczać za podwyżkę cukru Jarosława Kaczyńskiego, tak jak moja rozmówczyni. I to jest zadanie dla nas, docierać do ludzi z argumentami, pozbierać kompendium takiej wiedzy. Jest opublikowany ostatnio w internecie, mam nadzieję, że któraś z gazet przedrukuje, fantastyczny, piękny list Marty Kaczyńskiej do Polonii, który mieliśmy zaszczyt zawieźć do Chicago i w dniach, przepięknych uroczystościach Tygodnia Pamięci Narodowej poprzedzającej rocznicę katastrofy smoleńskiej mogliśmy w Chicago świętować to, upamiętniać różnymi uroczystościami formy, ale ten list jest fantastyczny również nie tylko dlatego, że zwraca się do Polonii, ale również przez to, że jest takim kompendium wiedzy tego, co już wiadomo na temat katastrofy smoleńskiej i co nie da się przykryć ani propagandą, ani wrzutkami bocznymi, ani informacjami o brzozie, najsilniejszej brzozie na świecie, która oderwała skrzydło samolotu.
Pod którą prezydent Komorowski
musiał składać kwiaty, tak jakby miał zaakceptować, przyklepać tą, mówiąc kolokwialnie, uświęcić, tak, sakralizować te wersję tej bredni. No bo to trudno nazwać, nie nazwać brednią, no przecież na YouTube funkcjonują filmiki, które pokazują, jak Benning w dniu 11 września 2001 roku wbija się jak w masło w stalową konstrukcję wieżowca World Trade Center i te skrzydła są przez sporą część tego procesu zatapiania się tej wielkiej maszyny są całe, no tutaj brzuska odrywa skrzydło wielkiego Tupolewa i prezydent Komorowski składa pod tą brzuską kwiatki. Żyjemy w jakimś absurdzie, w jakimś teatrze groteski i to mogło być nawet śmieszne, gdyby nie fakt, że ciąży na tym tak potworna tragedia. Także zachęcamy do myślenia, zachęcamy do rozmawiania z bliskimi, z dalszymi sąsiadami, żeby uświadamiać ich podstawowe rzeczy.
Ja w kontekście tej brzozy chciałam wyrazić swoje zdumienie po prostu, że jest tylu dziennikarzy różnych mediów, takich, których znamy bardzo, których twarze znamy bardzo dobrze i oni stroją poważne miny, oni świetnie potrafią się zachować przed kamerą, oni są wizerunkowo świetni i oni jakoś potrafili wybrnąć z tych wszystkich sytuacji, które urągały zdrowemu rozsądkowi. To znaczy, że w momencie, kiedy była wrzutka z tą brzozą, że wszyscy, że jakby poszła informacja z Rosji, że skrzydło odpadło po ścięciu brzozy, no wszyscy ci dziennikarze, no żaden z nich jak gdyby nie zachował się zdroworozsądkowo, nie sprawdził, nie zapytał, nie zadawał takich pytań, które się nasuwały każdemu człowiekowi, kto z ulicy, kto na przykład, miał w ręku, znaczy wie, czym jest brzoza, no ma jakieś, widział te wypadki World Trade zamachu na World Trade Center, chyba wszyscy widzieliśmy, ci dziennikarze też widzieli, no to są takie rzeczy, które zdumiewają, że wobec takich spraw, takich zdroworozsądkowo nasuwających się pytań na pierwszy rzut, w ogóle w pierwszej kolejności, oni wszyscy milczeli, oni jakoś dziwnie, oni się tak dziwnie zachowywali, że no ja naprawdę tego nie rozumiem. No było mnóstwo, no też przy okazji właśnie tej katastrofy smoleńskiej, no było mnóstwo takich sytuacji, w których cała ulica po prostu szumiała i zadawała pytania, na które oni się nie mogli zdobyć. No to jest dla mnie takie zaskakujące, że taki dysonans poznawczy. No widzę człowieka, który wydaje mi się w miarę jakiś inteligentny, a tutaj on się zachowuje jakoś no niezgodnie z normą, powiedziałabym. I to też jest takim świadectwem jakiegoś złego symptomu tej przestrzeni medialnej w Polsce.
Jeśli mi wolno, myślę, że pan Jan Pospieszalski się nie pogniewa na mnie, jeżeli dołączę do tych wszystkich wymienionych mediów, gdzie można rzeczywiście dyskutować. To jest też nasz dziennik. Chcę oddać też, nie wiem. Nie
to ja uznałem, że to jest jedna instytucja. Przepraszam bardzo. Ja traktuję te trzy media jako pewien jeden nurt wspólny, zorganizowany przez to środowisko, przez tą misję i realizujący to bardzo fajną służbę.
Myślę, że pan na własnej skórze się przekonał.
No, sam pisałem do naszego dziennika i wiem.
No właśnie. Kiedy się zmieniły rządy, to między innymi też osobiście doświadczyłem, że natychmiast wycofano nasz dziennik, chociażby z pogładu lotu, prawda? A też jeżeli jest wolność debaty, to przecież można.
Ale to ja muszę sobie przypomnieć, jak kiedyś miałem taki krótki epizod, że na porankach w jakiejś telewizji śniadaniowej, chyba w Dwójce, miałem możliwość prowadzić przegląd prasy i zawsze z wielką radością zaczynałem od naszego dziennika, powodując konsternację wśród nie tylko całego zespołu redakcyjnego, który tam pracował, ale pewnie również nawet u tych ludzi, którzy realizowali tę audycję. No, tak, to jest przedziwna historia, że wielkonakładowa, codzienna gazeta może być kompletnie pomijana, wykluczana w takich tak zwanych oficjalnych przeglądach prasy. Chociaż teraz troszeczkę to się zmienia i rzeczywiście nawet w takich lewicowych czy liberalnych mediach, w przeglądach prasy od czasu do czasu ktoś tam się zająknie.
Za to Gazeta Wyborcza, która w każdym kraju najprawdopodobniej byłaby jakimś marginalnym głosem, absolutnie sekciarskim. Sekciarskim, radykalnym i takim no niezbyt poważnie traktowanym przez ten mainstream, no tutaj jest zawsze na pierwszym miejscu w tych przeglądach prasy, więc to jest też, to jest coś, co też po prostu nie przestanę się temu dziwić, jak Kisiel świetnie pisał, odnosząc się do komuny, a cierpliwa publika tylko łyka i łyka. I to właściwie nic dodać, nic ująć.
No chciałem to też zaznaczyć, ponieważ bardzo często łączą, że to ojcowie w pełni za nasz dziennik odpowiadają. Tam naprawdę jest grono świeckich osób, po prostu są przekonani i właśnie, że służą prawdzie i oni mają wpływ. I nawet nie ojcowie. Oczywiście to jest utożsamiane, prawda? Ale ja...
Organ założycielski.
Tak. Odbieramy następne telefony. Radio Maryja.
Tak, pozdrawiam serdecznie ojca Zdzisława, panią Ewę i pana Jana. No, jestem zadowolony, oczywiście.
A właśnie, kto się dodzwonił do nas, może
Leszek z Warszawy. Witamy. Ja należę do tych tam modlących się przy krzyżu bardzo często. Jestem, no dzisiaj akurat nie byłem, jestem w pracy, byłem, no i tak to. I modlitwy tam oczywiście należy nadmienić, no pewnie wszyscy wiedzą, prowadzi ksiądz Jacek, no zawsze codziennie jest, to wyjątkowo teraz jest ten ojciec Jerzy, wrócił z powrotem z Afryki, no i zawsze jest modlitwa za ofiary tragedii i za ich rodziny, więc to ta modlitwa codziennie tam trwa, no to jest takie bardzo ważne. No czasami jest ksiądz Stanisław Małkowski, ale no to jest takie, z tego co ja wiem, to ma zakaz po prostu przychodzenia, czy tam publicznie, no tak na marginesie przychodzić, tylko rzadko przychodzi. No i kiedyś w wywiadzie to ksiądz Stanisław Małkowski powiedział, to już na samym początku, że to był zamach, ale za przyzwoleniem Zachodu. I to teraz to wszystko na to wychodzi, że to jest prawda. Jak na przykład ta ostatnia wystawa fotograficzna w Parlamencie Europejskim, prawda, gdzie zostały zaklejone podpisy pod zdjęciami, no to już jest jakiś dowód na to, że ten Zachód, prawda, jakby, no jest, no nie chcę tego ujawnić, czyli jest jakby w zmowie.
Jest to na pewno niewygodna prawda.
Tak, no to właśnie jest... To jeszcze, dziękuję za ten, za część telewizyjną dzisiejszej, prawda, audycji. No był wspaniały ten program, to był bardzo dobrze zrobiony, wyreżyserowany i to wspaniałe wejście na żywo, no to było coś pięknego. I później to, no, bardzo mądra wypowiedź ojca dyrektora, który tak wszystko podsumował i wytłumaczył, prawda, w kilku zdaniach i to wiadomo, o co chodzi. I jeszcze to krótko o tym, pan Jan Kosakowski, ten, prawda, który była mowa, że został tam do szpitala wzięty, to pamiętam, jak pani Ewa, byłem przy tym akurat, tam przy krzyżu taki krótki wywiad robiła, o to on opowiedział, to zapamiętałem, że trzymali jego tam ze trzech takich mężczyzn silnych i na siłę zastrzyki mu dawali. No
tak, ale ta interwencja, przepraszam panie Leszku, że panu tak wchodzę w słowo, ta interwencja nie odbywała się na dyżurze pani Reginy Gerbszt. Ona była rano dopiero, przejęła pacjenta. Pan Jan Kosakowski został przywieziony w nocy, jak był ktoś inny. Ja tutaj szczególnie mi zależy na obronie dobrego imienia pani Reginy, która być może przez niektórych nieuważnych widzów może być potraktowana jako osoba,
która... Rozumiem. Będę pamiętał i będę powtarzał innym jak w rozmowach, bo to jest bardzo ważne.
To znaczy, i tutaj broniąc dobrego imienia pani Reginy, ja się też do tego dołączam. No, znaczy, ordynator tego oddziału, ja rzeczywiście się z nią ścięłam tutaj, dlatego że...
Ale dotyczyło kamery, czy ma być włączona, czy nie.
No, tak. No i ona miała prawo jakby i obowiązek tak postępować. Natomiast już niezależnie od pani ordynator, i tutaj zwracając jej honor, trzeba jednak przyznać, że sam szpital, znaczy jakby, że pan Kosakowski skarżył się na to, że sanitariusze, znaczy przy przyjęciu, tak, czyli wtedy nie w obecności, nie na jej dyżurze, no on skarżył się, że wbrew jego woli dawali mu zastrzyk. Tak. Na co on się nie godził, że siłą go skrępowali i wbrew woli no, podali mu jakieś leki. No, to są też jakieś dziwne standardy i nie wiemy, jak to jest możliwe. Zwłaszcza, że z wypisu wiemy i w ogóle znamy przecież tutaj, znam pana Kosakowskiego i zresztą wypis też był taki, że nie było zasadne to zatrzymanie, on jest zupełnie normalny, to były szykany polityczne po prostu.
Tak, jeszcze chciałem o jednej sprawie, na temat aresztowania, ale redaktora z Gazety Polskiej, pana Filipa, nie wiem jak ma
panie na Leszku,
Rudasińskiego.
Panie Leszku, nie aresztowania, no jednak używajmy precyzyjny, to było po prostu zatrzymanie.
Zatrzymania, tak, no to zatrzymania, no więc to akurat byłem w tej grupie pod takim kierownictwem pana Jacka, poszliśmy właśnie w nocy, no dosyć duża grupa z Poskarakowskiego, skrzyknęliśmy się szybko i tam na tą Wilczą, prawda, i też poszliśmy tam na komendę, na tą salę, to było nas bardzo dużo, pełna sala, no i też skandowaliśmy i ten pan Jacek tam się do nich zwracał, żeby wypuścili, no i za jakiś czas tam byliśmy tam może blisko godzinę i wypuścili właśnie wtedy.
To pokazuje, że społeczny nacisk, że niezgoda na draństwo działa, to znaczy, że trzeba pokazać, zamanifestować, że tego rodzaju nadużycia władzy, tego rodzaju brutalne interwencje spotkają się ze społecznym protestem. Ten społeczny protest na Krakowskim Przedmieściu pod namiotem Solidarnych 2010 jest dokładnie tym samym. Jest takim jawnym znakiem sprzeciwu, że myśmy czekali rok na wyniki śledztwa, rok było żałoby, ludzie czekali coraz bardziej podminowani, co się z tym dzieje, no ale ta ilość rzeczy, które się w tym roku wydarzyły, no jest no niebywała. To znaczy, jak wielką cierpliwość trzeba mieć, albo jak bardzo trzeba być zobojętniałym na to, co się dzieje w kraju, żeby to dłużej tolerować. Jest grupa ludzi, która powiedziała nie i postanowiła zawalczyć, być głosem sumienia. Ja przypominam sobie tutaj wypowiedź jednego z bohaterów Solidarności. Obchodzimy w tym roku 30-lecie wprowadzenia stanu wojennego, zdławienia tego fantastycznego ruchu. On powiedział, myśmy walczyli o to, o czym inni bali się pomyśleć. To jest też to jest kwestia uwolnienia myślenia. Trzeba uwolnić myślenie, trzeba spojrzeć na rzeczy, jakimi są i posługiwać się zdrowym rozsądkiem, zachować się racjonalnie.
To powiedział członek Solidarności Walczącej, która, jak się dzisiaj dowiedziałam, postanowiła się włączyć do naszego protestu i nas wspierać tam na Krakowskim Przedmieściu wraz z jeszcze paroma innymi organizacjami, które zadeklarowały swoje wsparcie tylko dzisiaj. I przy okazji tutaj zaapeluję do państwa, żebyście, kto żyw i kto może, żeby nas wsparł, żeby swoją obecnością fizycznie, żeby tam przyszedł do nas i pozostał z nami na Krakowskim Przedmieściu.
Nie musi tam stać cały czas, to mogą być dyżury po kilka godzin.
Tak, a te organizacje pozarządowe, które mają też podobny sposób myślenia do nas, podobnie rozumieją demokrację i w podobny sposób i zależy im na państwie polskim, to też zapraszamy z namiotem. Tam obok jest jeszcze sporo miejsca po to, żeby zawalczyć o tą demokrację. I tak jak kiedyś te indywidualne wybory odwróciły historię, tak teraz też to ma znaczenie. To znaczy teraz też państwo możecie mieć wpływ na to, co się tutaj zadzieje. Możecie nas zostawić samych i my po prostu tak, i to będzie taka samotna walka, a możecie przyjść i możemy spróbować coś razem zmienić. Coś, co jest bardzo potrzebne.
Dziękujemy panu Leszkowi. Panie Leszku, to co, zostawimy
głos. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie redaktorze.
Można się przedstawić?
Andrzej Świętokrzyskie.
Witamy pana Andrzeja.
Panie redaktorze, pan tak pięknie wymienił wiele wspaniałych cech kobiet naszych. A tam pan zapomniał jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie, która ma bardzo ważny wpływ, mianowicie o rozmodleniu kobiet polskich. No nie tylko Polska, ale to właśnie kobiety są, tak powiem, tytanami modlitwy i to jest nie bez znaczenia. Była tam, bodajże pan Darek wspomniał o innej drodze. No tą drogę wspomniał 19 października 2009 roku. Wspomniany już ksiądz Stanisław Małkowski powiedział w TVP Info takie znamienne słowa, które cały czas są do realizacji. Brzmiały mniej więcej tak. Nie wyjdziemy z tego naszego bagienka, dopóki nie dokonamy intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Kochani, z masonerią inaczej nie zwyciężymy. Naprawdę, uwierzcie. To jest jedyna droga. Skupmy się wokół tego całym narodem i wybierzmy partię, która dokona w parlamencie intronizacji z całym episkopatem, oczywiście z tą częścią, która jest skłonna to zrobić. No polecałbym tutaj księdza Natanka Piotra i jego...
Proszę pana,
sprawy na WWW Chrystus w Indii.
Jest episkopat i dzisiaj odnosimy do nauki Kościoła. I interpretuje to episkopat, a nie będziemy
a
do...
Naród nie ma nic do powiedzenia.
Naród ma dużo do powiedzenia, ale...
Co? Na Grunwaldzie byliśmy dokonani. Ale
proszę pana, temat jest...
Pana Boga, żeby
panie Andrzeju,
księdza,
czy słucha mnie pan?
No niestety trzeba wspomnieć, nie możemy być głusi i ślepi na to,
a czy pan...
Wszystko również i Kościół owanowuje. Kochani, uwierzcie w to.
Dzisiaj nie o masonerii mówimy.
No tak, no to jest przyczyna wszystkiego zła, prawda?
Panie Andrzeju, ja bardzo proszę, żebyśmy byli w temacie, a nie schodzili na tematy inne, poboczne.
Ja tylko jeszcze odniosę się do poprzedniej wypowiedzi, bo tam rzeczywiście któryś ze słuchaczy powiedział, że Kościół przez stulecia czy przez czas zaborów przeniósł tą polskość i ja dzisiaj doświadczam czegoś takiego, że po usunięciu programu Warto Rozmawiać z telewizji właściwie ni stąd, ni zowąd posypały się zaproszenia i to są zaproszenia od wielu środowisk, które organizują spotkania autorskie między innymi ze mną, zapraszając Ewę czy mnie. I nagle się okazuje, że większość tych zaproszeń są zaproszenia właśnie od, nie wiem, od jakichś parafii, od księży, od zgromadzeń zakonnych. Odbywają się albo w budynkach przyklasztornych, albo w jakichś salkach parafialnych, albo w dużych salach wynajętych, ale gdzieś tam zawsze w tle jest jakiś kapłan. I się okazuje, że tak jak ta wolność, ta wymiana myśli, ta swoboda przepływu informacji, możliwość prezentowania filmów, które nie są w stanie ujrzeć światła dziennego poprzez mainstreamowe telewizje w Polsce, no znowu się odbywa tutaj. To jakaś taka pętla czasu i znak czasu, w jakich żyjemy.
Ja tylko jeszcze powiem, że odnosząc się do tego, co pan powiedział, no ja nie upatruję zła całego zła w jednej organizacji, to znaczy zło, ja to mówię o sobie tylko, moim zdaniem zło jest jak i dobro też w każdym z nas i ta walka dobra ze złem odbywa się w nas, w każdym człowieku i ona albo no i on, z różnym skutkiem, czasem uda nam się to zło dobrem zwyciężać, czasem to zło triumfuje. No i stykając się z drugim człowiekiem też na styku z drugim człowiekiem też wytwarzamy albo jakieś zło, albo jakieś dobro. Tutaj bardzo dużo zła rzeczywiście w Polsce po katastrofie się ujawniło i ludzi, którzy z premedytacją i z taką satysfakcją, no tak jak tutaj, o czym już mówiliśmy, no życzenie śmierci komuś, to jest...
Przypomnijmy, podczas 9 sierpnia w nocy rozrywano żółtą, wielką, plusową kaczkę nad głowami rozwrzeszczonego tłumu i wznoszono krzyki jeszcze jeden, to znaczy jeden Kaczyński zginął pod Smoleńskiem i teraz przyszła pora na drugiego. Ten okrzyk jeszcze jeden był ewidentnym życzeniem śmierci Jarosławowi Kaczyńskiemu i to jest coś wyjątkowo obrzydliwego, oburzającego, zdziczenie jakieś.
To niebywałe zło widziałam w momencie, kiedy rozbawiona młodzież podnosiła do góry puszkę po Piwie Lech pod Pałacem Prezydenckim, bawiąc się do głośnej muzyki i krzycząc jeszcze ciepły albo 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat o prezydencie Kaczyńskim. Czyli taka zabawa, satysfakcja z zabawy na czyimś grobie. No to jest coś, co trudno było w ogóle pojąć i na co trudno było patrzeć. No tak jest rzeczywiście samo zło, to znaczy już niezależnie od tego, czy się kogoś lubi, czy nie, to w momencie, kiedy ten ktoś umiera, to już jednak automatycznie pojawia się ten szacunek, choćby szacunek wobec śmierci, wobec tego, że ktoś miał jakiś konkretny czas do przeżycia, odszedł i teraz go nie ma. Taka zabawa pełna satysfakcji na czyimś grobie, jeszcze do tego życzenie śmierci
4 miesiące po, tak.
Żałobnikowi, bo ktoś, kto został bez kogoś, kogo kocha i w ciężkiej rozpaczy i żałobie i życzenie śmierci temu komuś i takie szyderstwa z tego kogoś, no to jest już dla mnie bestialstwo. Naprawdę bestialstwo. Ja nie sądziłam, że w Polakach, którzy jednak mają taką naturę, no Europa Europa jednak jakoś tonuje emocje i ja nie sądziłam, że w Polakach znajdą się takie emocje. Nie wiem, co spowodowało, że są tak nakręceni. Te wszystkie wpisy w internecie, na Onecie, pod artykułami zamieszczonymi na stronach TVN24 czy na Onecie, no są tak pełne jadu i nienawiści niekiedy, że ja się zastanawiam, w ogóle jacy ludzie piszą te komentarze. Co to są za ludzie? To są jacyś frustraci, którzy siedzą w domach nie wiem, po prostu wspólnie z nami żyją tutaj, mieszkają i tworzą ten kraj również.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Witam, mówi Maksymilian z Niemiec.
Witamy pana Maksymilian.
Państwa, ja znam tylko dwa sposoby odsunięcia tych bolszewicko-zbrodniczych środowisk, które rządzą Polską już od zakończenia II wojny światowej. Po prostu trzeba, tak jak kiedyś mówiłem już tu na radiu, na antenie tego radia, trzeba zorganizować demonstrację pod telewizją publiczną i przejąć ją do użytku społecznego, do komunikacji społecznej, bo bez tego nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu wyborczego. Bez bezstronnych mediów, bez mediów, których publicznych, bo Radio Maryja jest radiem marginalnej słuchalności i ono nie zastąpi telewizji publicznej, więc telewizję publiczną trzeba przejąć, tak jak to zrobili Czesi. Czesi zaczęli całą rewolucję, nie wysilali się, tak jak Polacy przez dziesięciolecia nie organizowali strajków, tylko przejęli telewizję publiczną i raz, dwa usunęli komuchów, bolszewickie, zbrodnicze środowiska usunęli i nastąpiła tam demokracja. Tam jest dużo większa demokracja, chociaż później wystąpiła niż u nas, więc trzeba od tego zacząć. Druga sprawa. Należałoby namówić PiS, członków PiS-u, Jarosława Kaczyńskiego, żeby publicznie zwrócili się do NATO o interwencję w Polsce. Przecież Polska, rządzona przez szpicli ruskich, jest groźna dla NATO. Taki członek NATO to jest po prostu zagrożenie dla NATO. I trzeba byłoby użyć takiego argumentu, apelować o interwencję wojskową NATO w celu usunięcia tej zbrodniczej, bolszewickiej, bandyckiej szajki szpiegów z Polski w ten sposób, że NATO, wojska NATO opanowałyby Instytut Pamięci Narodowej, zajęły wszystkie akta i na podstawie tych akt wygarnęli tych wszystkich bolszewików, szpicli, esbeków, byłych milicjantów na Bosaka o 6 rano, tak jak oni wyciągali w stanie wojennym i wtedy się zrobiło porządek w Polsce.
Panie Maksymilianie, tak jest... już dziękujemy. No, metody są radykalne, ale na pewno nie chcemy starotestamentalnym ząb za ząb, prawda?
Wkrótce będziesz mógł kontynuować.
Ja jednak tutaj trochę bym się zdystansował do języka, jednak starajmy się. Ja rozumiem pana z taką no, emocję, ale bolszewicko-zbrodnicza telewizja. No, ja sam w jakimś sensie mogę powiedzieć, zostałem przez te władze telewizji usunięty, czy nie przedłużono mi kontraktu, no ale to i wyrzucono wielu dobrych, świetnych dziennikarzy, no ale być może to nie uprawnia do mówienia o tych ludziach, którzy nie są królewiczami mojej bajki, że co jest bolszewicko-zbrodnicza szajka. No, mówię przynajmniej, jeżeli chodzi o telewizję. Także tutaj powściągajmy trochę emocje i starajmy się, aby ten język przynajmniej świadczył o tym, że my próbujemy.
Szczególnie na antenie Radia Maryja, to tak, za to ale prosimy, ja żeby używać dobrego języka.
Ja bym tutaj bardzo pana broniła, to znaczy ja nie odebrałam tego, że pan mówił o telewizji.
Nie, pod adresem telewizji. Tak.
Tylko odebrałam to o obecności tych ludzi w Polsce i ja to nie są też, znowu, to nie są puste słowa, tylko to są fakty, że w Polsce, że no komuna tak działa, komuna. Zresztą ten wywiad rosyjski w Polsce no za komuny był bardzo rozbudowany. Zresztą nie było polskiego wywiadu, tylko no nawet Bartoszewski przyznał, że ten cały wywiad podlegał pod Sowietów. Więc ten wywiad co? No on się nie rozpłynął. Przecież te 100 tysięcy agentów, które było w archiwach SB w 89 roku, oni się nie rozpłynęli, oni dalej są. No, wiadomo, jak działa system komunistyczny. No, każdy historyk to wie, że się szpikuje agentami, w obce kraje i poprzez nich usiłuje się wpłynąć na i tworzyć strefy wpływów. To ja ze zdumieniem, ja nie wiedziałam o tym, myślałam, że to jest jakiś żart albo jakiś slogan, no ale okazuje się, że to jest fakt historyczny, że tutaj po wojnie zaimplantowano Janek, to była POP, pełniący obowiązki Polaka. I to nie jest żadne obraźliwe słowo, tylko to jest autentyczna nazwa, fakt historyczny. Nie wiem, ilu tych ludzi tutaj po wojnie przywieziono. To był wywiad sowiecki, to byli agenci sowieccy złożeni z mniejszości narodowych, czyli ludzi, którzy no, sami byli wynarodowieni, którzy mogli pełnić taką funkcję rozsadzania tej kultury i narodowości, do której zostali zaimplantowani. I to była normalna nazwa, oficjalna nazwa, pełniący obowiązki Polaka. Ci ludzie tutaj mniej lub bardziej się zostali zaszczepieni, oni mają dzieci i oni, ich potomkowie żyją pośród nas, znaczy jakieś drugie czy trzecie pokolenie i oni w rodzinie otrzymali jakiś konkretny przekaz. To tam nie było silnego patriotyzmu, wręcz tendencje takie odśrodkowe. I ja uważam, że pan, który się wypowiadał przed chwilą, to jest bardzo uzasadnione i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, trzeba sobie to uświadamiać. Tutaj no mamy problem z agenturą rosyjską w tej chwili i to nie jest żadne oszołomstwo, to jest też no, stwierdzenie faktu i póki sobie tego nie uświadomimy, no to nie będziemy mogli skutecznie temu przeciwdziałać.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Halo. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja przypadkowo się włączyłem do audycji. Bo
a kto się włączył? Można się dowiedzieć. Krzysztof, witamy Krzysztofa.
Tak, jestem kierowcą ciężarówki, niestety przypadkowo się włączyłem. Mam pytanie do pana Jana, bo pan mówił, że tylu ludzi znalazło się, wrócę do tej katastrofy, tylu ludzi zginęło ważnych w tej katastrofie, pan Stasiak, generał Błasik, Wasserman, a pan Jan tutaj mówi, że winę ponosi rząd za całą sytuację, tak? To stawiam pytanie takie, dlaczego ci tak ważni strategi, takich na przykład Stasiak, zgodzili się, żeby lecieć w takim gronie tym samolotem, to jedno. Dlaczego nie protestowali w tej sprawie? Co jeszcze? Jeżeli chodzi o tą tablicę smoleńską, no to dlaczego ona była zdjęta, to wiemy. A dlaczego była zamontowana bez wiedzy Rosjan? No to też nikt tego nie sprawdza dokładnie, tak? Jeżeli tu pani mówiła, że taki duży samolot został skrącony przez taką cienką brzozę, to powiem pani tak, że przez 4 lata pracowałem w naszych siłach lotniczych w Wrocławcu, gdzie tam się kasa rozbiła. I tam było wszystko sprzątane, żeby nic nie wpadło do silnika, bo to niszczy nawet najmniejszy gwóźdź wszystko. I zetknięcie samolotu nawet z najmniejszą gałęzią i może doprowadzić do katastrofy, więc nie można mówić.
Ale to pan mówi o zupełnie innej sytuacji. No ja też wprawdzie no nie mogę się mierzyć tutaj, bo latałam jako stewardesa, no ale te przypadki też znam, że wróbel, który wleci w silnik, może rozwalić ten silnik. No ale my tu nie mówimy o destrukcji, ale my tu mówimy o zupełnie innej sytuacji, nie o... No bo pan trochę to jest inaczej niż pan mówi, no bo to nie chodzi o coś, co wpadło w silnik, tylko chodzi o ścięcie skrzydłem brzozy i w tej sytuacji...
Ale ja mówię też o tym, że wracać trzeba, jeżeli chodzi o lotnictwo, tak, o najmniejsze szczegóły, że najmniejsze zetknięcie czy dotknięcie jakiegoś przedmiotu może spowodować katastrofę. Skąd możemy wiedzieć, że faktycznie tak nie było, że nie jest stwierdzone do końca, nie jest zbadane, że przy uderzeniu czy brzoza obcięła skrzydło, czy skrzydło obcięło brzozę, bo tego też nikt dokładnie nie stwierdził, tak?
Może było raczej, tak, ale nie.
Ale się okazuje, i brzoza się złamała i skrzydło odpadło.
No właśnie, dlatego nie można zarzucać, że ponosi winę za wszystko rząd, tak? Bo jeżeli tacy... Panie Janie, tak? Nie, tylko dokończę, tak?
Dobra.
Tacy ważni ludzie znaleźli się na pokładzie tego samolotu, a nagle jest strona leży po stronie rządowej. Dlaczego tak ważne osoby nie protestowały, żeby podzielić lot na 2 lub na 3 samoloty? No to przecież przy tak ważnej dacie, tak, jeżeli chodzi o ten Katyń, to może było to podzielić. To już nie chodzi o pieniądze, tak, bo można było polecieć 3 lub 4 samolotami, żeby to podzielić, a wszyscy nagle znaleźli się w jednym samolocie. To dla mnie też jest niezrozumiałe i nie można zarzucać winę na przykład rządowi, bo gdy PiS rządził na przykład z samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin, bo to PiS był czysty, tak? A samoobrona i Liga Polskich
Ale ja zapraszam pana do rozmowy na argumenty znowu, dlatego że pan teraz już wchodzi w taką drogę, którą znam, to są takie kalki językowe, które znam spod pałacu. I zapraszam pana do rozmowy na argumenty. To znaczy, bo pan powiedział, że nie można wszystkiego zrzucać na rząd, że samolot ściął brzozę, czy brzoza samolot. Otóż myśmy akurat o brzozie, czy o skrzydle, nie mówili kontekst winy rządu bardzo dokładnie sprecyzowaliśmy. To znaczy, za co obwiniamy rząd. A obwiniamy go za to, że po pierwsze oddał śledztwo w sprawie śmierci prezydenta w ręce Rosjan, nie wyegzekwował dowodów, które są polską własnością, na podstawie których prowadzić rzetelne śledztwo, nie wyegzekwował tej własności polskiej, żeby się znalazła na terenie Polski. Nie zagwarantował rząd, to należy do rządu, do ministra spraw wewnętrznych, nie zagwarantował bezpieczeństwa głowie państwa. To są konkrety, które my podajemy, a pan odnosi się do brzozy.
No tak, ale też nie o tym, tak, bo jeżeli doszło do katastrofy, trudno, no trzeba się zmierzyć z tym problemem i trzeba to wszystko wyjaśnić, ale trzeba postawić pytanie, jeżeli, tak jak pan Jan powiedział, był generał Błasik, tak, pan Wasserman i pan Stasiak, i tak tacy strategzy, to dlaczego oni się zgodzili, żeby lecieć w tym samolocie?
Ja panu,
można było to podzielić, tak?
To ja panu przypomnę. A pan już to powiedział raz. Ja już to trzeci raz słyszę, w związku z tym teraz ja milczałem i pozwolę sobie odnieść się do tego, króciusieńko.
Panie Krzysztofie, ja proponuję może już na odsłuch przejść, bo są te słuchacze, a się ustosunkuję.
Ale jeszcze ja bym pozostała z panem.
Dobrze, to jeszcze pana zostawimy.
Odpowiadam panu na to pierwsze pytanie. Otóż ja powiedziałem, dla mnie jest to bolesną tajemnicą i ja sobie z tym nie mogę dać rady. Jak to się stało, że tacy ludzie spojrzeli po sobie, siedząc w tym samolocie, czy nie wiem, widzieli tą listę pasażerów przygotowaną wcześniej i protestowali. Powiedziałem to wyraźnie i głośno tutaj, ale również równocześnie. Panu jeszcze raz przypominam, operatorem i w sensie technicznym i logistycznym za tą delegację, za sposób dostarczenia i wybór środków transportu odpowiada rząd i kancelaria premiera oraz Ministerstwo Obrony Narodowej i MSZ. Sam pamiętam wypowiedź z marca Radosława Sikorskiego, który powiedział, prezydent uparł się, czy coś tam chce lecieć do Katynia, a MSZ jest od tego, żeby mu to zapewnić. To były słowa Radosława Sikorskiego. Pamiętam to nagranie i tą wypowiedź. Czyli jeszcze raz, i w strukturach, i w takim podziale kompetencji, to rząd odpowiadał za sposób, wybór i środki, jak będzie to delegacja przewieziona, czy dostarczona, czy na miejsce uroczystości. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, dla mnie jest to tajemnicą, dlaczego tacy ludzie o takim... No właśnie o takim instynkcie państwowym i znajomości problemów bezpieczeństwa zgodzili się wejść na pokład samolotu. Tego nie wiem i też dla mnie jest to bolesną tajemnicą. Kwestia, jeszcze raz panu mówię, kwestia brzozy i skrzydła. No jest, pan mówi o czymś innym, że dostanie się coś, co jakieś obce ciało, czy do silnika, do wirnika.
Nie, bo ja panu podaję tylko kilka argumentów.
Ale to jak panu odpowiadam na te argumenty? Tu nikt nie mówi, że coś się do silnika dostało, tylko że brzoza urwała skrzydło.
Dobrze, ale niech pan nie myli pojęć, bo ja przytoczyłem po prostu argument, na który się zwraca uwagę. Chodzi tylko o to, że pan mówi, nie, czy to pani powiedziała, że taka maleńka brzoza skręciła taki duży samolot.
Ja powtarzam to, proszę pana. Dla mnie jest, ja mam z tym tak zwany kolejny dysonans poznawczy, czy kłopot, żeby uwierzyć w to, że brzoza była powodem oderwania się sporej konstrukcji metalowego skrzydła.
No to nie można mówić o jakimś zamachu.
Przepraszam bardzo. Proszę pana.
Ale pan Krzysztof nie można ma żadnych nowych argumentów.
Ani o zamachu, ani o niezamachu, dlatego że wszystkie dowody, co zawdzięczamy polskiemu rządowi, dowody, które mogłyby być badane na okoliczność, czy to katastrofy, czy to zamachu, są w Rosji. Ja chciałam się pana zapytać, kto według pana odpowiada za bezpieczeństwo prezydenta? W Polsce.
Odpowiada?
Tak.
No to trzeba właśnie wyjaśnić, tak?
Potrzebuję tego wyjaśnić.
Wystarczy sięgnąć...
Na tym trzeba się zastanowić, bo podejmuje decyzję prezydent, że chce wylecieć...
Ja nie pytam, ale ja zadałam konkretne pytanie panu. Kto w Polsce odpowiada za bezpieczeństwo prezydenta? To są pewne reguły, zasady gry, zasady konstytucji i ustawienie instytucji relacji. Państwa i relacji tych instytucji do siebie. No, czy pan wie...
Inaczej powiem, czyli gdyby była pani w takim składzie, zgodziłaby się pani na taki...
Ale pan odwraca kota ogonem. Ja chciałabym usłyszeć od pana odpowiedź, kto odpowiada za bezpieczeństwo prezydenta w Polsce. Nie mówię tego prezydenta, mówię o regułach gry, o zasadach panujących w Polsce, kraju...
No. Jest to zapisane jakoś tam.
Czyli
tak?
Kto według pana odpowiada za bezpieczeństwo prezydenta w Polsce?
Proszę panią, ale tak...
Ale proszę odpowiedzieć na to. Czy pan może się zdobyć na to, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Czy pan wie, czy nie wie pan?
Rząd, tak?
Proszę?
Rząd odpowiada.
No tak, ale kto konkretnie?
No niech pani, może ja nie wiem. Tak, no właśnie, niech pani powie, co, tak?
Pani Ewo i pani Ani, ja myślę, że pan Krzysztof ale chce argumenty, ale wyraźna jest ignorancja.
Czy by pani się zgodziła, będąc na stanowisku takiego pana
Stasiaka.
Ale pan w kółko to samo. Przecież, ale to pan, ale pan odbija pieczkę. Czy pan słyszy sam siebie? Przecież jest konkretna osoba, konkretny minister, który odpowiada za bezpieczeństwo głowy państwa i ma obowiązek zapewnić mu bezpieczeństwo. Czy pan wie, ilu borowców było na lotnisku, oczekiwało na prezydenta Polski i 95 osób na lotnisku w Smoleńsku? Czy pan słyszał? Czy pan wie, ilu borowców oczekiwało? Ale czy pan wie, czy pan słyszał, ilu borowców było, ja powtarzam to pytanie, tak trudno właśnie rozmawiać na argumenty.
Jestem prostym człowiekiem, nie muszę tego wiedzieć.
To, ale właśnie ale... chodzi o to, że jeśli się zabiera głos w tej sprawie, czy to była katastrofa, czy zamach, to trzeba się jednak w takich szczegółach orientować i na jakiejś podstawie wygłaszać te sądy. Jeśli pan z takim przekonaniem mówi o tym, że to była katastrofa, a nie orientuje się pan, że... właśnie to nie są szczegóły na lotnisku.
Ale pani powiedziała dużo kilkadziesiąt minut wcześniej, że taka brzoza strąca taki ogromny
no i
tak,
mając porównanie
tak powiedziałam, ale teraz center, ale tak? Teraz ja mówię o czymś innym. Teraz mówię o tym, że kto odpowiada za bezpieczeństwo głowy państwa i na ile dopełnił swoich obowiązków, to znaczy ilu borowców, i choćby ten jeden fakt, ilu borowców oczekiwało prezydenta na lotnisku w Smoleńsku. Więc ja panu powiem, jeden borowiec, czyli ta osoba, która, i to jest tylko jeden z bardzo wielu faktów świadczących o tym, że ktoś całkowicie olał, albo świadomie nie wypełnił swoich obowiązków, powodując niebezpieczeństwo tej głowy państwa i w tej chwili ta osoba powinna odpowiedzieć za swoje czyny. Ja nie mówię tutaj ani o zamachu, ani o katastrofie, tylko mówię o odpowiedzialności ludzi, którzy pełnią swoje funkcje w państwie, czego ja oczekuję, ponieważ to jest moje państwo, jeśli ktoś nie wykonuje swoich obowiązków i nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa głowie państwa, to nie potrafi zapewnić również bezpieczeństwa ani panu, ani mi. I to są zupełnie różne sprawy, czy to katastrofa, czy to zamach.
Odbieramy następny telefon, Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Witamy pana Wojtka.
A propos tego ostatniego telefonu, to likwidacja przez PO kontrwywiadu, likwidacja koordynatora służb specjalnych, jakim był pan minister Wasserman. Poza tym od początku do końca, jeżeli ktoś oddaje władzę, oddaje tę instytucję pod władanie następnemu rządowi i to on odpowiada w całości za zabezpieczenie. I przypominam temu panu, który dzwonił ostatnio, że w momencie, kiedy pan Lech Kaczyński, prezydent, pełnił swoją funkcję, to przyjął przywinku w 2007 roku i długo dyskutował z opozycjonistą, jakim wtedy był Donald Tusk. Natomiast jeżeli Donald Tusk doszedł do władzy, po prostu zniszczył Lecha Kaczyńskiego medialnie i wprowadził w Polsce stan, w którym ja i pan jesteśmy dla siebie śmiertelnymi wrogami poprzez język i różne inne rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, mówię do tego pana, który przed chwileczką dzwonił, żeby zwrócił uwagę, jaka jest dyskusja w telewizji publicznej, którą zarządza Platforma Obywatelska, gdzie pan Lis zaprasza czterech ludzi i wszyscy popierają Platformę. To jest właśnie demokracja. W Polsce się nie rozmawia między sobą właśnie argumentami, za pomocą argumentów, tylko poprzez wbijanie ludziom do głowy jakichś tandetnych myśli. Na tym kończę tą sekwencję. Następna rzecz to jest taka, że państwu serdecznie dziękuję za ostatni film, znaczy ten, który ukazał się, Lista pasażerów, pani Wassermanowa, pani Płażyńska i jej dzieci, mama, zresztą tam wszyscy są niesamowici, ludzcy, tam panuje miłość mimo tej strasznej tragedii wśród tych ludzi. To jest ewenement, ci wszyscy ludzie, którzy się tam wypowiadają. I ten film powinni obejrzeć ludzie na całym świecie, bo on jest wart tego. To pokazuje kulturę, jaka jest w pewnej części Polaków. Poza tym przez całe lata 90. Unia Wolności, Gazeta Wyborcza i z nią związane środowiska oraz Platforma Obywatelska obecnie wpaja nam, że jesteśmy ludźmi z mnóstwem wad, że nie mamy żadnych zalet. I ja się nie odnoszę do Wadowic i do jej nazwy jako historycznej, do Marcina Wadowicy, tylko do brzmienia tego, tej nazwy, Wadowice. I z tych to Wadowic, gdzie ludzie mają jakąś tam ilość wad, wyszedł nasz największy człowiek, jakim był Jan Paweł II. I ja jestem w całej pełni obywatelem Wadowic. I szanowni państwo, dla mnie obecnie hymn to jest pieśń Moje miasto Wadowice. I chciałbym, żebyście się państwo trzymali i nie dali się skłócić i zwariować, odsunąć ten potworny rząd z Polski i zobaczycie, że wszystko powoli wróci do normy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy panu Wojtkowi. Chcę powiedzieć naszym gościom, że już dobiegła godzina druga. Będziemy się łączyć ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, z naszymi rodakami. Ale może też już rodacy w tej chwili nas słyszą. Może dwa, trzy słowa jeszcze na podsumowanie. Przypominam naszym gościom, naszym słuchaczom, przepraszam, że gośćmi Radio Maryja, i to ponad program, są pani Ewa Stankiewicz, reżyser, i pan Jan Pospieszalski, publicysta, muzyk.
Ja chciałam skomentować tą ostatnią wypowiedź pana, to znaczy rzeczywiście ja się spotykam z bardzo wieloma wspaniałymi ludźmi, i młodymi, i starymi, i pięknymi, i brzydkimi, którzy mają takie poczucie, że muszą się przed innymi wytłumaczyć, że czy ja jestem moherem, czy ja jestem oszołomem, to po prostu jest no tak wkurzające, to znaczy, że jakieś chłystki po prostu tutaj zaprowadziły jakiś dziwny porządek, podzieliły Polskę na pół, nazwały jednych oszołomami, drugich światłymi, i teraz ci, którzy mają jakieś poglądy patriotyczne, oni muszą się tłumaczyć, że oni nie są oszołomami. To jest, dla mnie tak naprawdę to jest różnica cywilizacyjna, i być może to jest też kwestia jakiejś kultury. To znaczy to, że premier nie składa kondolencji, od roku nie złożył kondolencji córce prezydenta i w ogóle nie odezwał się do niej, nie zadzwonił, już nie mówię nawet o wizycie, to jest niebywałe chamstwo. To jest po prostu chamstwo, to jest brak kultury, to jest ham. To są mocne słowa, ale ja nie znajduję innej nazwy na takie zachowanie. I nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Kaczyński w odwrotnej sytuacji, w momencie, gdyby zginął Donald Tusk, nie otoczył opieką rodziny Donalda Tuska. I to jest kwestia, to jest takie wewnętrzne przekonanie i różnica kultury, że tutaj mamy do czynienia z jakimś chamstwem i zdziczeniem, a tutaj pomimo, że ten tak ośmieszany i wizerunkowo może nie odpowiadający wszystkim prezydent, jednak był, po prostu trzymał klasę, trzymał poziom. I ja chciałabym, żeby ta Polska trzymała klasę i poziom i nie dała się zmanipulować i oszołomić przez to chamstwo i opanować przez to chamstwo, bo to nic dobrego nie przyniesie, i zaapelować do wszystkich, żeby próbowali jednak rzeczywiście używać argumentów do siebie też, żeby próbować rozmawiać ze sobą, a właśnie rozmawiać na argumenty, nie rozmawiać na inwektywy, na pogardliwe stwierdzenia. Ja teraz użyłam mocnego określenia chamstwo, ale dlatego że jakby premier się zachował, postąpił wbrew w ogóle zasadom takiej zachodniej cywilizacji, która każe wyrażać szacunek i otaczać opieką wdowy czy osoby, które straciły kogoś bliskiego. Zwłaszcza na tym poziomie dyplomatycznym, tak wysokich stanowiskach. No, pewna kultura po prostu tego wymaga. Tutaj był brak kultury. No i tyle, żeby umieć ze sobą rozmawiać. Przede wszystkim musimy odsunąć od władzy tych ludzi, o których nie wiemy, czy są takimi nieudacznikami, czy jednak kryje się za tym coś więcej. A wiemy, że to, co robią, kwalifikuje się jako zdrada stanu, i odsunąć ich od władzy, rozliczyć. I zapraszam wszystkich, którzy myślą podobnie, na krakowskie przedmieście, do namiotu Solidarnych 2010, do postawienia obok swoich namiotów i do próby zawalczenia o wolność Polski w demokratyczny, pokojowy sposób, metodami demokratycznymi i pokojowymi.
Ad vocem mamy głos, mamy telefon. Bardzo prosimy.
Widzę, Tadeusz Rydzyk, nie będzie powstanie z Chrystus Maria, zawsze dziewicę. Właśnie to sformułowanie mohery mnie sprowokowało. Dziękuję ojcu bardzo serdecznie.
Dlaczego ojciec nie śpi o tej porze?
No bo słucham cały czas. Państwo też nie śpicie. Ojciec nie śpi, państwo nie śpią. Także to jest poważna posługa. To są prawdziwe, poważne rozmowy Polaków. Otóż co do moherów, to właśnie próbowano w ten sposób z jakimś tak wyrazić pogardę, równocześnie zdyskredytować wielką część Polaków. Otóż pierwsze chciałbym powiedzieć, oni chcieli powiedzieć, że to są tacy minus habens ludzie, czyli mniej wartościowi, jacyś tacy mniej inteligentni, w ogóle nierozumni ludzie. Te mohery. To właśnie wymyślił obecny premier Tusk. To było z trybuny sejmowej i nikt nie zaprotestował z tych właśnie, z platformy. Ja uważam, tam są też ludzie, którzy nazywają się katolikami i to nie jest ludzkie, tym bardziej nie jest chrześcijańskie. Takie zachowanie. A chciałbym powiedzieć, że akurat moher jest bardzo drogi. I prawdziwy moher to jest praktyczny, ale jest bardzo drogi i to jest bardzo gustowny. Tak, ja dziękuję panu redaktorowi Reszczyńskiemu za beret moherowy, tylko muszę powiedzieć, że go sobie trochę popsułem, bo był trochę, jakoś chciałem go trochę numer, dwa numery chyba były mniejsze i go trochę popsułem naciągając, ale dziękuję za to. Tak, także moher jest drogi, a oni chcieli w ten sposób powiedzieć, że te matki, babcie są mniej warte. Jak można tak? Co to kastowość wprowadza? To już jest niedopuszczalne. Ja absolutnie zgadzam się z taką nazwą, jak pani mówi. Tylko tak można nazwać, że to jest chamstwo. Ale to jest bolszewizm. I to jest cały czas prowadzenie do podzielenia Polaków. Komuś na tym zależy. Proszę sobie to wpisać jeszcze. Całą sytuację rozkradania Polski. Chociażby teraz ostatnia sprawa, gaz łupkowy i koncesje, bardzo niewiele, nie wiem, czy 2-3 mają Polacy. A proszę popatrzeć nie tak daleko na Afrykę. Bogate kraje Afryki i są krajami eksploatowanymi przez innych. A inne kraje Ameryki Łacińskiej, przez kogo są eksploatowane? Jak tam się na przykład, żeby tych ludzi dzielić, kłócić, to między innymi wprowadza się masę sekt. I dochodzi do tego, na przykład w takiej Angolii, około 70 lat była wojna z przerwami domowa Angolczycy przeciwko Angolczykom. A o co chodziło? Chodziło o złoża. I teraz też nas kłócą. I my Polacy zacznijmy być mądrzy. To jest apel do wszystkich. Zacznijmy mądrze rozmawiać. Nie dajmy się podzielić. Niech nam patronuje Jan Paweł II. ratyfikacja niedługo. Dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie. To tak a propos moherów. Nie wolno nikim pogardzać. To jest bardzo bolesne, że człowiek pogardza człowiekiem. I to już taki człowiek, który pogardza, już dało sobie świadectwo. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
No, dziękujemy.
Dziękujemy Ojcu za ten głos.
Tak, no nie wolno nikim pogardzać. To jest poniżej pasa po prostu. No i wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, że mamy ileś tam mediów, które są w stanie dotrzeć do ludzi i wdrukowywać im jakieś nazwy czy hasła. No i się na przykład uweźmiemy na premiera i nazwiemy go, nie wiem, jakiś Rudy Loczek, czy Pantofel, czy no nie wiem, Słoneczko Peru i tłuczemy tą nazwę kilka razy dziennie. Jest to droga, która prowadzi donikąd i odpowiedź chamstwa na chamstwo nie jest rozwiązaniem i dlatego trzeba się tego wystrzegać i trzeba tutaj trzymać swoich standardów, ale też poprzez media ci ludzie psują po prostu debatę publiczną w Polsce i dlatego trzeba się temu przeciwstawić i nie brnąć w to po prostu, nie brnąć w ten język nienawiści, tylko tylko przywrócić tu standardy autentycznej debaty publicznej i rozmowy na argumenty.
Tak naprawdę nas zgromadziła dzisiaj rzeczywistość krzyża. Mam przed sobą książkę Europa krzyżem bogata od Golgoty do Strasburga i są tutaj słowa księdza kardynała Stanisława Nagiego, który powiedział, mamy zejść do podziemi, znów do katakumb, aby tylko tam móc modlić się pod krzyżem. To obłęd, który budzi przeczucie czegoś niezmiernie groźnego, piekielnej inicjatywy, która o dziwo i u nas w Polsce znajduje naśladowców. I jeszcze, przeciwnicy krzyża są lepiej uzbrojeni niż dawniej i będą działać podstępnie, ubierając się w szaty demokratów i obrońców wolności i zmagając tym swoją skuteczność. Chciałem sprowokować też i o ostatnie słowo pana Jana Pospieszalskiego, który przed laty, tu prywatnie też powiem, właśnie mnie zapraszał, kiedy radio było, no powiedzmy, w opałach, a pan redaktor wówczas chciał użyczyć głosu nam, żebyśmy w telewizji publicznej mogli powiedzieć, jaka jest prawda.
To jest, uważam, elementarny obowiązek i misja dziennikarzy czy publicysty upominać się od tych, którym dzieje się krzywda i to jest coś absolutnie elementarnego. Natomiast ja do tych zapasów z krzyżem i z chrześcijaństwem dopiszę jeszcze jeden mały szczegół, który zwróciłem uwagę i też zachęcam Państwa do takiej wrażliwości. Otóż reklama wizualna popularnego serialu Szpilki na Giewoncie składa się z takiego zdjęcia, na którym leży aktorka odtwarzająca główną rolę i z tyłu mamy pełen masyw teatr na niektórych ujęciach tego plakatu widać wyraźnie znajomą sylwetkę Giewontu. W centrum Warszawy jest gigantyczny taki baner na kilkupiętrowym domu, kilkaset czy kilka tysięcy metrów kwadratowych i tam z sylwetki Giewontu w dużym powiększeniu odtworzonej nie ma na niej krzyża i tak się zastanawiam, czy to w tej agencji reklamowej, czy w ten projekt plakatu, czy autor kampanii reklamowej zadbał o to, żeby w programie Photoshop zlikwidować, czy ten krzyż tam wykreślić. No to pytanie mnie nie daje spokoju. Na kolejny akt złej woli albo agresji, albo eliminacji krzyża z przestrzeni publicznej w reklamie i w telewizji.
Bardzo dziękujemy. Przypominam naszym już w tej chwili rodakom, że wielogodzinne rozmowy niedokończone, które rzeczywiście nadal pozostają niedokończone, byli pani Ewa Stankiewicz, reżyser, i pan Jan Pospieszalski, publicysta, muzyk. Pragnę w imieniu całej redakcji Radia Maria Państwu podziękować za tyle czasu spędzonego ze słuchaczami na dialogu, myślę, że ogromnie też ubogacającym. I też dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy zabierali głos, a szczególnie za to, że ta rozmowa była na argument. A teraz już naszych rodaków zapraszam na wysłuchanie wiadomości z ojczystego kraju. Chyba, że jeszcze pani Ewa, żegnając się, chciałaby jeszcze powiedzieć słowo.
Nie, my również dziękujemy. Dziękujemy bardzo za możliwość spotkania się z państwem.
Dziękujemy. Zostańcie z Bogiem.
Z Panem Bogiem.